Dzisiaj mam zaszczyt dzielić się słowem odnoszącym się do trzeciego przykazania. I oto każdy z was ma w swoim ręku tekst dekalogu, ten biblijny, oraz tekst dekalogu w wersji katechizmowej. I oto ten tekst w wersji dekalogu biblijnego, on zbytnio nie różni się od tego wersji katechizmowej. Możemy wziąć różne tłumaczenia Pisma Świętego, to będą pewne niewielkie różnice, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia. I dekalog w wersji katechizmowej brzmi, mówiący o trzecim przykazaniu: nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. W wersji tej biblijnej, przeczytam ten tekst biblijny, który otrzymaliście: nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Jeżeli byśmy wzięli tekst ten biblijny z drugiej księgi Mojżesza, 7 wersetu, który jest zapisany w Biblii wydanej przez Towarzystwo Biblii w Polsce, tak zwana Biblia Warszawska, to trzecie przykazanie brzmi: nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Ja również przeczytam treść tego przykazania w wersji, którą podaje Tora Pardes Lauder. Jest to wydane przez żydowską fundację, tekst Tory z komentarzem. I ten trzecie przykazanie brzmi: nie wolno ci przysięgać na imię Adonai, twojego Boga, nadaremnie, bo Bóg nie wybaczy temu, kto przysięga na Jego imię nadaremnie. A więc mamy takie jakby szersze spojrzenie na to przykazanie. I oto w tej wersji, tej w tłumaczeniu w Tory Pardes Lauder oraz tej wersji katechizmowej, to przykazanie, ono brzmi: żebyś nie brał imienia Pana Boga Twego nadaremnym. I u nas w tej Biblii Warszawskiej: nie nadużywaj imienia Pana. I co to oznacza słowo nadaremnie? Ono nadaremnie znaczy tu bez przyczyny, z błahego powodu, dla głupstw. Co jest taką przysięgą na marne, nadaremnie? Gdy ktoś złożył ją sprzeciwiając się temu, co jest powszechnie znane, na przykład, że słup kamienny jest wykonany ze złota. Inna postać to przysięganie, że się zrobi coś, choć jest to oczywiste, że nie ma możliwości, aby taką przysięgę wypełnić. Na przykład, że będziesz powstrzymywał się od oddychania przez godzinę. Słowo nadaremnie oznacza też, że nie tyle przysięga była wadliwa, co po prostu nie została dotrzymana. I tak naprawdę to przykazanie zabrania przysięgania na próżno, na to wielkie, wspaniałe imię Boga. Ona też tak naprawdę zabrania wymawiania imienia Bożego nadaremno, nawet bez przysięgania. I to przykazanie się też odnosi do takiej szczególnej formy przysięgi, jaką jest zaklinanie się. I przysięga oraz zaklinanie się zawsze powodują jakieś konsekwencje wobec tej osoby, kto przysięga w ten sposób. A więc nie wolno przysięgać na próżno, a krzywo przysięstwo stanowi jedno z najbardziej wzgardliwych sposobów wyparcia się Boga. I to przykazanie tak naprawdę potwierdza, że należy się odnosić do imienia Bożego bardzo z wielką bojaźnią. I ten, kto na próżno wymienia imię Pańskie, on tak naprawdę jest uważany za równie złego jak bałwochwalca. Ten, kto wystrzega się daremnego wypowiadania imienia Boga, oddaje chwałę Bogu i sprawia Bogu przyjemność. Dlatego, że Pan Bóg powiedział: ja będę Twoim Bogiem, ja będę Ci Adonai, Twoim Bogiem. A więc ten, jeśli trwasz w bojaźni Bożej, to nigdy nie złożysz hołdu obcemu Bogu. bo bałwochwalstwo staje się tylko i wyłącznie wtedy możliwe, gdy ktoś zaprzeczy wielkości Boga. A osoba odnosząca się z szacunkiem do Bożego imienia, ona nigdy nie wypowie tego imienia lekkomyślnie w przysiędze. Jeżeli byśmy studiowali to przykazanie w takim ujęciu żydowskim, judaistycznym, to poznamy, że poglądy Żydów na to przykazanie są takie, iż mówią, że biedę i nieszczęście można spotkać tylko w takim domu, gdzie imię Boga wypowiadane jest nadaremnie. To przykazanie niewymawiania imienia Boga nadaremnie, ono nie ogranicza się tylko do przysięgania, ale tak naprawdę to przykazanie pokazuje nam dystans, jaki jest pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Bo mówiliśmy o tym, że dekalog zwraca się indywidualnie do każdego z nas. I on mówi o tym stosunku, który jest tej relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I to Bóg, kiedy o tym mówił, to tak naprawdę chciał przekazać Izraelitom tą informację, że relacja ich z Nim, z Bogiem prawdziwym, ma być inna, ma opierać się na innych zasadach, aniżeli z tymi bóstwami politeistycznymi Egiptu i całego otoczenia Izraela. W tym przykazaniu czytamy w tej wersji przez Tora Pardes, że Pan Bóg nie wybaczy temu, który to imię tak nadaremnie używa i przysięga na to imię. A gdy w przykazaniu drugim i czwartym oraz piątym zostały podane szczegółowe sankcje karne lub nagrody dla tych, którzy niewłaściwie lub też właściwie odnoszą się do tych przykazań, to przykazanie mówi, w tym przykazaniu jest napisane, że Bóg nie wybaczy. I to jest ogólna z możliwych sankcji. Jest niezwykle kategoryczna. Ono nie ma od niej odwołania. Odkupienia, mediacji w postaci skruchy. Od niej nie ma odwołania. To jest takie ujęcie judaistyczne. Dlaczego? Można by zapytać. Bo wygląda to tak, jak gdyby ktoś używał imienia Boga, był wiarygodnić swoją przysięgę. I czyni to tak, jakby mówił, że jego słowa są równie prawdziwe, jak istnienie Boga. Dlatego, gdy przysięgę złamie, okazuje tym samym, że lekceważy Boga i pogardza Nim. A jest to niezwykle ciężki grzech. I Pan Bóg umieścił zakaz przysięgania na próżno w imię Boga zaraz po zakazie bałwochwalstwa, ponieważ należy traktować Jego imię z bojaźnią i nie oddawać nikomu innemu czci należnej Jemu. Ten, kto używa tego imienia Bożego nadaremnie, to on to imię profanuje. To, że Bóg nie wybaczy, uzasadnia się tym, że w stosunku do wszystkich innych grzechów odpowiedzialność i kara spada tylko na samego grzesznika. Lecz w przypadku złamania trzeciego przykazania cierpienie może dotknąć jego rodzinę, a nawet i otoczenie. I chcę wam powiedzieć, że Żydzi ustanowili w sądach specjalną procedurę, która zabraniała składania przysiąg na Boże imię, aby przez grzeszników, którzy fałszywie przysięgają, nie został zniszczony cały świat. I przysięganie na próżno to przysięganie bezmyślnie i kiedy to niepotrzebne. I zauważmy, że to wyrażenie nadaremnie, ono powtarza się w tym zwięzłym przykazaniu dwukrotnie. A więc jakby dla podkreślenia nieodwołalności Bożej sankcji. I fałszywa przysięga w imię Boga jest zbezczeszczeniem Jego imienia. Żydzi mówią, że skutkiem składania próżnych obietnic są różnego rodzaju katastrofy i klęski, na przykład głód, wojny, plagi. To przykazanie jest też zakazem bezczeszczenia mowy, którą Bóg wyróżnił z człowieka spośród swego stworzenia. Wiemy, że człowiek poprzez swoją mowę nadawał nazwy zwierzętom. Jeżeli byśmy zastanowili się nad wyrażeniem imię, co ono znaczy? oznacza imię. Od początku istnienia człowieka na ziemi istniała konieczność nadania każdej rzeczy i każdej osobie imion i nazw. O tym mówi sama Biblia. Jeżeli byśmy zobaczyli do pierwszej księgi Mojżeszowej, 3 rozdziału, 20 wersetu, to przeczytamy, iż nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I jeżeli byśmy zrobili studium imion występujących w Biblii, to zauważymy, że najdawniejsze imiona postaci biblijnych były przydomkami, które w trafny sposób charakteryzowały fizyczny wygląd danych postaci, bądź ich pochodzenie, zajęcie, sposób życia. I imię było ściśle związane z życiem osoby noszącej to imię. A więc imię oznaczało osobę. I zobaczmy przykłady. Adam. Jakie jest znaczenie tego imienia? Pierwsza Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 7-8 werset. Oznacza to człowiek z ziemi. Ewa była matką wszystkich żyjących. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 20 werset. Abraham jest nazwany ojcem wielu narodów. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 5 werset. Mojżesz, to imię oznacza wyjęty z wody. Druga Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 10 werset. Imię Boga w tym przykazaniu, a więc nie wypowiadaj, nie używaj nadaremno imienia Boga. Imię Boga, jeśli imię oznaczało jego imię, osobę, postać, wygląd, cechy, pochodzenie, zajęcie, sposób życia, o ileż bardziej imię Boga było oznacznikiem jego osoby. Kto znieważał jego imię, znieważał również jego osobę. A kto wzywał jego imienia, ten wzywał jego osobę. Zobaczmy do 2 Księgi Mojżeszowej, 34 rozdział, 5 werset. Pojęcie imię w języku hebrajskim, to jest to słowo sem, i ono oznacza nazwę, charakter, znak, godło i symbol. W imieniu Bożym widzimy całą osobowość, atrybuty i dzieło Boga. Wyrażenie imię Boga, imię Boże, określa wewnętrzną istotę Boga. Przez swe imię objawia Bóg samego siebie oraz swoje atrybuty. Jezus powiedział w modlitwie, objawiłem imię Twoje ludziom. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 6 werset. A więc to imię obejmuje całość Bożej natury objawionej przez Syna. Możemy zobaczyć przykłady. Imię Boga określa chwałę i potęgę Jego objawioną w przyrodzie. Psalm 8, 2 werset. Określa imię Boże objawienie dane Jego narodowi żydowskiemu. Księga Zachariasza, 10 rozdział, 12 werset. Imię Boże stanowi manifestację Jego wielkości, dostojeństwa i wszechmocy. Psalm 75, 2 werset. W okresie patriarchalnym Bóg znany był przodkom Izraela jako Elohim. I takie były imiona. Elion, tłumaczy się jako Bóg Najwyższy. Pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział od 18 do 22 wersetu. El Shaddai, Bóg Wszechmogący. Pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział, 1 werset. El Olam, Bóg Wiekuisty. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 33 werset. W czasie powołania Mojżesza, przy krzaku ognistym, Bóg objawia jemu swoje imię. I to imię brzmi Jahwe. Druga Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, od 13 do 14 wersetu. W języku greckim, Stary Testament jest spisany w języku hebrajskim, Nowy Testament jest spisany w języku greckim i w języku greckim słowo Jahwe tłumaczone jest jako Pan Kyrios. Imię Jahwe nie było znane patriarchom, co zobaczymy, możemy przeczytać w 2 Księdze Mojżeszowej, 6 rozdziale, 2 i 3 wersecie. Dlatego, że było to bowiem imię Boga Odkupiciela, zbawcze imię. 2 Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 2 werset. I jakie są zasady regulujące użycie tych imion? Elohim, ono reprezentuje Boga w jego stosunku do świata w ogólności jako stwórcę. Opatrzność, władcę, który ingeruje w sprawy ludzkości oraz sprawuje kontrolę nad zjawiskami przyrody. Imię Jahwe reprezentuje Boga w jego specjalnym stosunku do ludu wybranego. jako objawiającego samego siebie, jego opiekun i przewodnik oraz obiekt czci. Imię Elohim zostało użyte, gdy poganie mówili na temat Boga, jeśli nie zachodził szczególny stosunek do Jahwe, Boga narodu wybranego. Imię Elohim jest użyte, gdy Bóg Imię Elohim jest użyte, gdy Bóg zostaje przeciwstawiony ludziom lub rzeczom, przedmiotom, lub gdy zachodzi potrzeba użycia raczej rzeczownika ogólnego, powszechnego niż ścisłego. I w Biblii imię Jahwe występuje około 5300 razy. Jestem, który jestem. To jest imię moje na wieki. Tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Druga Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, od 13 do 15 wersetu. I to imię przetrwało czasy Starego Testamentu. Pan Jezus używa właśnie tego imienia. Występuje tam odpowiednik hebrajskiego terminu Jahwe, w języku greckim ego eimi, a więc ja jestem. Pamiętamy to spotkanie Chrystusa w ogrodzie Getsemane, kiedy nadeszli żołnierze, aby go pochwycić i zaprowadzić na sąd. Wtedy on zapytał się ich, kogo szukacie? I on mówił, Jezusa Nazareńskiego. I Jezus powiedział, ja jestem. Oni wtedy się cofnęli i padli na twarz, z bojaźni przed tym wielkim, świętym imieniem. Jezus mówi, ja jestem chlebem żywota, ja jestem światłością świata, ja jestem drzwiami, ja jestem dobry pasterz, ja jestem zmartwychwstanie i życie, ja jestem droga, prawda i żywot, ja jestem krzewem winnym. A więc Jezus używa tego starotestamentowego imienia i to imię odnosi się do Niego. I kiedy On spotkał się z tymi żołnierzami i powiedział, ja jestem, wtedy oni wszyscy padli z bojaźni i czcią na dźwięk słowa ja jestem. I te słowa, które powiedział Jezus, to są słowa mocy, potęgi, majestatu i dostojeństwa Boga. A więc Boga Jahwe w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Z obawy przed profanacją imienia Bożego Żydzi po niewoli babilońskiej zaczęli unikać imienia Elohim. I zastępowali to imię słowem niebo. I występują pojęcia Królestwo Boże, Królestwo Niebios, o czym możemy przeczytać w Księdze Daniela w 4 rozdziale i 23 wersecie. W 3 wieku przed Chrystusem uczeni żydowscy zastąpili imię Jahwe słowem Adonai, Pan, a więc Pan, Adonai. Imię Elohim, jak pamiętam, występuje w Biblii około 2500 razy. Kiedy wzywać imienia Bożego? W jakich okolicznościach? Kiedy my możemy wzywać imienia Bożego? W czasie modlitwy. W Psalmie 65, 3 wersecie. Księga Joela, 3 i 5 werset o tym mówi. Możemy wzywać imienia Bożego w czasie czytania i rozważania Słowa Bożego. Zobaczmy do psalmu 119, 18 wersetu. Najdłuższy psalm na kartach Słowa Bożego. Psalm 119. Możemy używać imienia Bożego i wzywać tego imienia przy składaniu świadectwa o Bogu i zwiastowaniu Ewangelii o zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie. Izajasz, rozdział 12. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, od 35 do 37 wersetu. Możemy wzywać imienia Bożego w zgromadzeniu ludu Bożego, tak jak w tym zgromadzeniu, jakim my dzisiaj jesteśmy. Zobaczmy do psalmu 26, 12 wersetu. Możemy wzywać imienia Bożego w każdej chwili, gdy wznosimy i kierujemy nasze myśli i serca do Niego. Pierwsza księga, czy list Pawła Apostoła do Tesaloniczan, 5 rozdział, od 16 do 18 wersetu. W jaki sposób należy wzywać imienia Bożego? I o tym również Słowo Boże mówi. Należy to imię uświęcić i uszanować. Jak zaczyna się tekst modlitwy Ojcze Nasz? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. A więc należy to imię uświęcić, uszanować. Jeśli imion osób nam bliskich nie pozwalamy poniewierać, to co dopiero imienia Bożego. Słynny fizyk Isaac Newton na dźwięk imienia Bożego on zdejmował ze czcią nakrycie swojej głowy. Nie należy wymawiać imienia Bożego lekkomyślnie, z przyzwyczajenia lub w afekcie. Na przykład rany boskie, Jezu Chryste, Chryste Panie. Często ludzie wymawiają to imię i praktycznie to jest takie pustosłowie dla nich, bo oni o czym innym myślą, ale to gdzieś tam zasłyszeli i tak jakoś im idzie. Nie należy wymawiać tego imienia lekkomyślnie. Wymawianie imion Bożych lekkomyślnie, z dodatkiem złośliwości lub szyderstwa, jest grzechem bluźnierstwa. Nie należy wzywać imienia Bożego bez potrzeby, przy lada okazji, bezmyślnie i bez zastanowienia. Zobaczmy do 5 Księgi Mojżeszowej, 5 rozdziału, 11 wersetu. Nie należy używać imienia Bożego w żartach, dowcipach, w których to imię może być obrażone lub wystawione na profanację. Nie można dopuścić do poufałego wyrażania się na temat Boga. Ludzie wypowiadają imię Jezus poufale, mechanicznie, zapominając o tym, że Jezus jest Bogiem. O imieniu Jezusa w jaki sposób się ludzie wypowiadali? Byli tacy, którzy wypowiadali się szyderczo i bluźnierczo. I w taki sposób wypowiadali się i wypowiadają wrogowie Bożych spraw, wrogowie Boga, wrogowie Jezusa. Z wielką czcią należy odnosić się do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Ono jest wymienione około 250 razy przez apostoła Pawła. Dlaczego? Możemy zrobić studium imienia Jezusa. Co w tym imieniu mamy? Biblia mówi, że On wywyższył to imię, Bóg wywyższył to imię. W tym imieniu jest życie wieczne. W imieniu Jezusa mamy wszystkie bogactwo i obietnice, odpuszczenie grzechów. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 2 rozdziału 38 wersetu i 22 rozdziału i 16 wersetu. W imieniu Jezusa mamy usprawiedliwienie. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział, 11 werset. W imieniu Jezusa mamy wysłuchanie modlitw. Jezus mówi, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imieniu moim. Zobaczmy do Ewangelii Jana, 16 rozdziału 23 wersetu. W imieniu Jezusa jest nauczanie i zwiastowanie Bożego Słowa. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 18 werset, 5 rozdział i 40 werset. Dlatego imienia możemy znosić prześladowanie. Dzieje apostolskie, 21 rozdział, 13 werset. I dlatego imienia tysiące ludzi są prześladowane również i w tych czasach. W wielu krajach muzułmańskich ludzie za wiarę w Chrystusa Jezusa oddają życie. Są niszczone kościoły, są palone domy chrześcijan, są zabijani ludzie, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest Zbawicielem, Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. To imię może być wielbione. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, 17 werset. Oraz w tym imieniu jest uzdrowienie. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 3 rozdziału, 6 wersetu, 4 rozdziału do 10 i 30 wersetu. A więc zauważmy, co mamy w imieniu Jezusa. Mamy wszystkie bogactwa Bożej obietnice. Mamy odpuszczenie grzechów. Mamy usprawiedliwienie. Mamy wysłuchanie modlitw. Mamy nauczanie i zwiastowanie. Dlatego imienia możesz cierpieć, możesz znosić prześladowanie. Dlatego imienia możesz oddawać chwałę. Imię to może być wielbione. W tym imieniu jest uzdrowienie. Szczególne okoliczności, w których wzywano imienia Bożego, w sposób bardzo uroczysty. I to były dwie okoliczności. Albo religijna, albo cywilna. Ludzie składali przysięgi. I w tych okolicznościach religijnych wzywano Boga na świadka prawdomówności. A w tych okolicznościach cywilnych zamiast imienia Boga wzywa się na świadka honor rodziców ojczyznę. To znaczy, to są te okoliczności, w których ludzie używali imienia Bożego. I to używali do przysiąg. I te przysięgi stosowano zarówno w takich celach religijnych, oraz w sprawach cywilnych, że ludzie wzywali imienia Boga lub też mogli wzywać na świadka honor, rodziców, ojczyznę. Jest wiele przykładów, gdzie ludzie w Starym Testamencie składali przysięgi. W jaki sposób to się odbywało? W sposób taki, że podnoszono do góry swoją rękę. Zobaczmy, pierwsza księga Mojżeszowa, 14 rozdział, 22, 23 werset. Druga księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 6 werset. Dalej składano przysięgę poprzez położenie ręki na biodrze osoby, która odbierała tę przysięgę. W taki sposób Abraham zaprzysiągł swojego sługę, kiedy wysłał go, aby poszukał żony dla jego syna, dla Izaaka. Kobiety przysięgające musiały mieć odkryte głowy. Przy składaniu przysięgi Izraelici wypowiadali formułę: jako żyje Pan, to jest, możemy przeczytać o tym w Księdze Rut, 3 rozdział, 13 werset, albo niech Pan będzie świadkiem między nami. Słowo Boże pozwalało przysięgać tylko na imię Boga. Księga Izajasza, 65 rozdział, 16 werset. I taką przysięgę składali wielcy Boży Starego Testamentu. Składał ją Abraham, składał Izak, składał Jakub, składał Józef. Tą przysięgę ceniono bardzo wysoko. Jozue, chociażby zobaczmy, jak Jozue zaprzysiągł Gibeonitów, że ich nie wytępią. Księga Jozuego, 9 rozdział, 19 werset. Kiedy ktoś złożył przysięgę, ale tej przysięgi nie dopełnił, wówczas popełniał grzech krzywoprzysięstwa. Dlatego też Bóg zaleca, aby nie śpieszyć się ze składaniem przysiąg. Pamiętamy takiego jednego sługę Bożego z Nowego Testamentu. Jego imię brzmi Piotr. Piotr zaklinał się: Panie, my będziemy z Tobą. Panie, któż może Tobie cokolwiek zrobić? Dlatego zanim złożysz przysięgę, ty zastanów się nad tym, co mówisz. Nie śpiesz się z przysięgą, tak aby nie znaleźć się w gronie krzywoprzysięzców. Jakie są grzechy przeciwko imieniu Boga? Takim grzechem może być przekleństwo, inaczej złorzeczenie. Przeklinać, czyli złorzeczyć, to jest życzyć bliźniemu coś złego. Do przekleństw zalicza się przezwiska, obelgi, ordynarne słowa. Przekleństwa dlatego są grzechem, ponieważ zawsze są połączone z życzeniem bliźniemu nieszczęścia. Są przykłady ludzi, którzy przeklinali. To nie znaczy, że Biblia, kiedy pokazuje i mówi o takich osobach, ona zachęca, aby to robić. Szymei złorzeczył Dawidowi. Druga księga Samuela, 16 rozdział, od 5 do 13 wersetu. Job i Jeremiasz przeklinali dzień swojego narodzenia. Job, 3 rozdział, 1 werset. Jeremiasz, 15 rozdział, 10 werset. Stary Testament piętnuje przekleństwo. Psalm, 10, 7 werset. Księga Kaznodziei, 10 rozdział, 20 werset. Druga księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 17 werset. Jedynie uzasadnione przekleństwo posiada zakon z powodu grzechu ludzkiego. Piąta księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 22, 23 werset. List apostoła Pawła do Galacjan, 3 rozdział, 10 i 13 werset. W Nowym Testamencie Pan Jezus wypowiada się, aby błogosławić tym, którzy nas przeklinają. Jeśli masz wrogów, którzy ciebie przeklinają, to co masz robić? Masz go błogosławić. Amen. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Łukasza, w 6 rozdziale, 28 wersecie. W Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, 43 do 46 wersetu. Jezus, pamiętamy, że przeklął drzewo figowe. Biblia mówi, że w mocy języka jest życie oraz śmierć. życie i śmierć. My językiem możemy błogosławić, możemy przeklinać. Język jest porównany do takiego małego steru w wielkim okręcie. I ten ster, on decyduje o kierunku ruchu takiego wielkiego statku. Język jest niczym ogień piekielny. On kala całe ciało. Zobaczmy, ile dobrych rzeczy możemy zebrać z powodu dobrych słów, a ile złych rzeczy możemy uczynić z powodu naszej mowy. Apostoł Piotr zalecał błogosławić, a nie przeklinać. Pierwszy list Piotra, 3:9. Stary Testament kończy się groźbą przekleństwa, Księga Malachiasza, 3:24, ale Nowy Testament kończy się błogosławieństwem. Objawienie Jana, 22:31. Innym grzechem przeciwko imieniu Boga jest klątwa. I pojęcie to określało osobę lub przedmiot ślubowany Bogu, następnie osobę lub rzecz przeznaczoną przez Boga na zagładę. W języku greckim słowo klątwa jest odpowiednikiem greckiego anatema i oznacza pierwotnie przedmiot przeznaczony dla Boga, a następnie oznacza przekleństwo rzucone przez Boga lub w imieniu Boga z przeznaczeniem na zagładę. Są przykłady klątw. Noe rzucił klątwę na wyrodnego syna Hama. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 9:25. Jakub wypowiedział klątwę pod adresem Symeona i Lewiego. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 49:6-7. Jozue rzucił klątwę na tych, którzy będą chcieli odbudowywać Jerycho. Księga Jozuego, 6:26. Elizeusz wyrzekł klątwę na niesforne dzieci w Betel. Druga Księga Królewska, 2:23-24. Również występuje pojęcie klątwy w Nowym Testamencie. Pamiętamy, że 40 Żydów związało się klątwą, aby zabić apostoła Pawła. Oni również zobowiązali się, że będą, oni go przeklną i oni będą pościć, aby apostoła Pawła pozbawić życia. Apostołowie polecali obłożyć klątwą, wykluczyć ze zboru, w przypadku, gdy wszystkie środki porządkowe i dyscyplinarne zawiodą. Żydzi wyklinali z synagogi wszystkich, którzy opowiedzieli się za Chrystusem. Ewangelia Jana, 9:22. Innym grzechem wobec przeciwko imieniu Boga jest bluźnierstwo. Czym jest bluźnierstwo? To szydzenie, lżenie, urąganie Bogu, urąganie Jego imieniu, urąganie czci Boga. Bluźnierstwo jest grzechem szatańskim. Księga Objawienia, 13:6. W Starym Testamencie, w 4 Księdze Mojżeszowej, 24 rozdziale, jest pewna historia, jak jeden z Izraelitów bluźnił imieniu Pana i z tego powodu poniósł śmierć. Korach, był taki bunt Koracha i jego zastępu. Korach zbezcześcił imię Pana i zginął. 4 Księga Mojżeszowa, 16:30. Goliat bluźnił imieniu Boga. 1 Księga Samuela, 17:25-26. Poganie urągali i bluźnili Bogu Izraelskiemu. 2 Księga Królewska, 19:1-10. Stary Testament upominał, aby nie bluźnić imieniu Bożemu. Jest to Boże prawo zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, 22:27. Co mówi Nowy Testament na temat bluźnierstwa? Jezusowi bluźniono w czasie Jego ziemskiej działalności, procesu sądowego i ukrzyżowania. Możemy o tym przeczytać na kartach Nowego Testamentu. Szczepanowi zarzucano bluźnierstwo, Dzieje Apostolskie, 6:11-13. Byli tacy ludzie jak Himeneusz i Aleksander. Ci oto ludzie należeli do bluźnierców. Apostoł Paweł tak ich zakwalifikował w pierwszym liście do Tymoteusza, 1:20. Bluźniercy urągania i bluźnierstwa kierowali przeciwko komu? Kierowali przeciwko Bogu. Trzecia Mojżeszowa, 24 rozdział, 11 werset. Księga Daniela, 3 rozdział, 29 werset. Kierowali te urąganie bluźnierstwa przeciwko synowi. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, 29 werset. Przeciwko Duchowi Świętemu. To jest Ewangelia Marka, 3 rozdział, 29 werset. Przeciwko Słowu Bożemu. List apostoła Pawła do Tytusa, 2 rozdział, 5 werset. Przeciwko zborowi pańskiemu, Księga Objawienia Jana, 2 rozdział i 9 werset. Przeciwko mocom i istotom anielskim, 2 list apostoła Piotra, 2 rozdział, 10 werset. Ludzie bluźnierczy są znakiem czasów ostatecznych. Często zastanawiamy się, czy ten czas, w którym żyjemy, jest czasem ostatecznym, czy też nie. I Biblia o tym mówi, jakie są cechy takiego czasu. I Słowo Pańskie przez apostoła Pawła mówi nam, że ludzie bluźnierczy są znakiem czasów ostatecznych. Są osoby, które nie ma zdania, które by z ich ust nie wyszło, w których w tych zdaniach nie byłoby zamieszczone bluźnierstwo. W czasie okropnych plag, wielkiego ucisku, ziemia będzie przepełniona bluźnierstwem. Objawienie świętego Jana, 13 rozdział, 1, 5 i 6 werset. A więc nie używajmy imienia Pańskiego nadaremno. Zastanawiajmy się nad tym, co mówimy do Boga. Prześledźmy, przeanalizujmy nasze życie. Czy my swoim postępowaniem, swoim zachowaniem, swoją mową, my nie naruszamy treści trzeciego przykazania. Niech Bóg nam błogosławi i zachowa nasze serca w czystości i prawości przed Jego obliczem.